Tradycyjnie w niedzielny poranek czas na program Busola do Rotachoma. Witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś 26 dzień maja, wyjątkowy dzień. O mamach pamiętać trzeba, należy. Przypominam już o poranku, że dziś mamy przyjmują życzenia. I już na początku wszystkim mamom składam te najserdeczniejsze życzenia, życząc także wspaniałego, dobrego dnia i pięknej niedzieli. A dziś także będzie okazja do tego, żeby świętować Dzień Mamy na chociażby dzisiejszym Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Lublinie właśnie w Dzień Matki. Ten marsz rozpocznie się mszą świętą w archikatedrze o godzinie 15, a później już kolejne punkty tego programu. Będę Państwu za chwilę chciała o tym opowiedzieć, ale już teraz przy okazji właśnie 26 maja i Dnia Mamy przypominam Państwu o tym. To nie jedyne zaproszenie, które będę miała, nie tylko na Marsz Życia, ale także na konwersatorium, które będzie miało miejsce 4 czerwca, a które poświęcone będzie myśli Karola Wojtyły. Będą zaproszenia na piknik rodzinny do Puław, ale także oczywiście do ojców dominikanów. Będzie także trochę więcej o procesji Bożego Ciała, bo już w czwartek właśnie będziemy tę uroczystość przeżywać. Te i inne informacje pojawią się do godziny 7 na naszej antenie. Zapraszam. Zaczynamy od tego, co już za nami. Mój szkolny kolega z misji. To był konkurs, który już za nami, 23. edycja tego konkursu miała miejsce, a rozstrzygnięcie w ubiegłym tygodniu na Jasnej Górze. 150 osób, uczniów, nauczycieli, wychowawców, kapłanów, sióstr zakonnych wzięło udział w uroczystości wręczenia nagród. No i tutaj też myślę, że warto przypomnieć, że celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. W ramach kategorii charytatywnej uczestnicy konkursu zbierali środki na budowę klas szkolnych nad Amazonką w Peru. Księża misjonarze otrzymali symboliczny czek na 37 tysięcy złotych, a dzięki zaangażowaniu i pomysłowości polskich uczniów szkół podstawowych każdego roku w ramach konkursu Dzieło Pomocy Edgantes wspierana jest także inna działalność, chociażby remonty szkół czy przedszkoli. No i w ten sposób rówieśnicy pomagają rówieśnikom. A jeżeli chodzi o ten konkurs, nie przypadkowo o nim mówię, dlatego że przecież także młodzież z naszego województwa wzięła w nim udział. Licznie reprezentowani byliśmy w kategorii literackiej, plastycznej, muzycznej i charytatywnej. W literackiej pierwsze miejsce w kategorii 1-3 zajął Bruno Borkowski ze szkoły podstawowej sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. W kategorii charytatywnej, w kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce ex aequo zajęły zespół szkół ogólnokształcących imienia Władysława Jagieły w Urzędowie, a także zespół szkolno-przedszkolny w Borkach. W kategorii plastycznej także mamy swoich przedstawicieli. Tutaj trzecie miejsce zajęła Alicja Boryga, zespół szkół ogólnokształcących w Urzędowie. No i proszę Państwa, trzeba gratulować tym młodym osobom, które w tym właśnie ogólnopolskim konkursie wzięły udział i zajęły tak ważne miejsca. Gratulujemy. Ruszyła akcja Caritas, tornister pełen uśmiechu 2024. Jesteśmy już po konferencji prasowej. Teraz czas nieco więcej powiedzieć o tej ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Caritas. Celem tego właśnie wydarzenia jest wsparcie dzieci z potrzebujących rodzin u progu nowego roku szkolnego. Ja wiem, że większość myśli już o wakacjach, ale zanim wakacje, no to trzeba jeszcze pomyśleć o tym, jak dobrze je zakończyć. No i można właśnie pomóc kompletować tornistry. Ta akcja jest znana od 2009 roku i do tej pory udało się skompletować ponad 210 tysięcy wyprawek szkolnych. Warto tutaj dodać, że swoje wsparcie także skierowane jest przez Caritas w stronę dzieci z Burundi, z najbiedniejszego kraju na świecie we wschodniej Afryce. No i w tym roku także 1000 tornistów wyposażony w takie artykuły szkolne jak piórniki, kredki, flamastry czy długopisy, także właśnie do tych dzieci trafi. Więcej o tornistrze będę na pewno Państwu chciała jeszcze poopowiadać, natomiast już teraz zachęcam do tego, aby się zainteresować może tą akcją. Wakacje to też jest dobry czas, aby pomyśleć o innych i może właśnie tutaj też przygotować się do kompletowania takiego właśnie tornistra. Iran. Islamska demokracja czy islamska dyktatura? Takie pytanie stawia nam dzisiejszy prelegent konferencji wykładu, który odbędzie się u ojców Kościół Dominikanów o godzinie 17. Ten wykład wygłosi profesor Maciej Minnich z Instytutu Historii KUL. Konferencja wpisuje się w cykl konferencji na Złotej i odbędzie się o godzinie 17. Iran. Islamska demokracja czy islamska dyktatura? Zachęcam do tego. Profesor Minnich jest częstym komentatorem właśnie spraw, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, ekspertem, jeżeli chodzi także o Iran. No i to myślę, że w kontekście także tych wydarzeń, które dzieją się w tej polityce globalnej, warto także posłuchać człowieka, który naprawdę na tym się zna. A teraz zaproszenia na wydarzenia, które będą związane są z Biblią i które odbędą się w najbliższym czasie. W blasku i mocy Słowa Bożego dzieło biblijne świętego Jana Pawła II zaprasza na mszę świętą i spotkanie biblijne w ramach cyklu Blasku Mocy i Słowa. To spotkanie we wtorek o 28 maja o godzinie 18 w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Temat spotkania: modlitwa w Piśmie Świętym, modlitwa Maryi, Matki Jezusa. To spotkanie prowadzi ksiądz profesor Stanisław Wróbel. Konwersatorium myśli Karola Wojtyły Jana Pawła II będzie miało miejsce 4 czerwca. Kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej, profesor Alina Rynio, zaprasza na to właśnie spotkanie. Będzie ono miało charakter hybrydowy. Link na spotkanie dostępny jest na stronach archidiecezji, a także na stronach KUL-u. Rozpoczyna się o godzinie 17 w sali C220 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykład, tak jak powiedziałam, wygłosi pani profesor Alina Rynio, a Państwa zachęcamy do tego, żeby także być może zainteresować się tym tematem i tutaj znaleźć dla siebie czas. 5 czerwca natomiast zaproszenie do Puław. Tam odbędzie się piknik rodzinny, na który zaprasza Fundacja Benedyktyńska, Benedyktyński Zakątek. O godzinie 10 będą wydarzenia dla naszych podopiecznych, czyli podopiecznych właśnie tej fundacji rodzin, a także okazja do tego, żeby dzieci z tymi rodzinami się spotkały, bo przecież Dzień Dziecka 1 czerwca jest. Więc 5 czerwca na terenie fundacji przy ulicy doktora Kowalskiego 3 w Puławach o godzinie 10 rozpocznie się rodzinne świętowanie Dnia Dziecka. Warto zabrać mamę, tatę, ciocię, wujka, babcię, dziadka, a nawet przyjaciół. Tak zapraszają organizatorzy, a więc wszyscy są zaproszeni 5 czerwca w Puławach o godzinie 10. Skoro jesteśmy przy tych wydarzeniach rodzinnych, to dziś przypominam Marsz dla Życia i Rodziny w Lublinie. Dziękuję, że mnie urodziłaś, tak jest hasło tego marszu. Rozpoczyna się on o godzinie 15 mszą świętą w Archikatedrze Lubelskiej, a później uczestnicy wyruszą ulicami Śródmieścia do muszli koncertowej Ogrodu Saskiego i tam będzie już miał miejsce festyn rodzinny. Zakończy się koncertem zespołu Feather Family. 16 to jest uformowanie marszu, przejście uroczyste między innymi przez ulicę Królewską, Krakowskie Przedmieście czy Aleje Racławickie i tutaj wejście do Ogrodu Saskiego, by tam o godzinie 17 rozpocząć ten festyn rodzinny. Już teraz zachęcam, zapraszam Państwa, ci, którzy mają trochę czasu, warto się tam wybrać. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby ten dzisiejszy dzień po prostu spędzić razem. Dziś także ostatni już z cyklu koncertów, które odbywają się w ramach 5. Lubelskiej Wiosny Organowej. Chór akademicki KUL wystąpi dziś w Archikatedrze Lubelskiej. Przypominam, że te koncerty to połączenie wspomnień ważnych dla Polski i naszego regionu wydarzeń i postaci, a tegoroczny festiwal wpisuje się w obchody 40. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Koncert o godzinie 18 w Archikatedrze. Wstęp oczywiście jest wolny, a wystąpi dla Państwa chór akademicki KUL Grzegorz Pecka, Stanisław Marijewski. I przypominam także, że już w czwartek 30 maja przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O godzinie 10 na placu katedralnym zostanie odprawiona msza święta. Po niej około 11:15 wyruszy procesja eucharystyczna do 4 ołtarzy pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Budzika. Uczestnicy procesji przejdą z placu katedralnego ulicami Królewską, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Bernardyńską, Placem Wolności, Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem, Królewską na plac katedralny. Ołtarze będą na trasie przy seminarium, przy Kościele Nawrócenia Świętego Pawła, przy Kościele Świętego Ducha oraz przy Kościele Świętego Piotra. O godzinie 20 natomiast na Placu Katedralnym będzie Wieczór Chwały, czyli radosne uwielbienie Boga i adoracja Chrystusa Eucharystycznego. I ten Wieczór Chwały poprowadzi wspólnota Guadalupe wraz z Młodzieżową Orkiestrą Kameralną. To o godzinie 20, a wcześniej, tak jak powiedziałam, o godzinie 10 na Placu Katedralnym uroczysta msza święta. Przed nami wakacje, ale niektórzy już trochę więcej czasu wolnego mają. Może warto sięgnąć po jakieś na przykład ciekawe publikacje. Mamy dzisiaj dla Państwa jedną z takich propozycji. Ania Kośmiej teraz i jej gość.
Przed mikrofonem Anna Kośmiej, a moim rozmówcą jest dzisiaj ksiądz dr Jerzy Jastrzębski, autor książek, rekolekcjonista, który na co dzień pracuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A będziemy rozmawiać o dwóch najnowszych książkach księdza, o Drodze Krzyżowej z błogosławionym księdzem Popiełuszką i o Modlitwie Doskonałej, Ojcze Nasz oczami prymasa tysiąclecia. Obie książki wydano na początku bądź kilka dni przed Wielkim Postem, dlatego moje pierwsze pytanie, czy ta data wydania tych książek była zamierzona, było to zaplanowane specjalnie?
Tak, chodziło o taką pomoc do modlitwy w obydwu przypadkach, przy czym chodziło też o to, żeby książka związana z księdzem Popiełuszką pojawiła się w takim czasie, kiedy ludzie częściej sięgają po Drogę Krzyżową, a jednocześnie 28 lutego to był taki dzień, kiedy obchodziliśmy pierwszą mszę świętą w intencji ojczyzny sprawowaną przez księdza Jerzego Popiełuszki. To był 28 lutego 1982 rok, a moja książka kilka dni wcześniej pojawiła się w księgarniach, więc się doskonale splotła z tą rocznicą i wiem, że wiele osób w Polsce, także w różnych miejscach, nieraz i w mediach, też w jakiś taki czy inny sposób korzystają z tej pomocy modlitywnej, ale przede wszystkim wiele osób po prostu modli się na takich modlitwach prywatnych. Są też księża, którzy do tego używają tej książeczki. Natomiast jeśli chodzi o modlitwę Ojcze Nasz, no to po pierwsze, to jest w ogóle taka uniwersalna modlitwa i wiadomo, że Wielki Post jest tym uprzywilejowanym czasem, kiedy rozmawiamy o modlitwie. A po drugie, no mamy też w tym roku, jeszcze się na razie o tym mało mówi, ale w roku 1924, a więc 100 lat temu, prymas tysiąclecia przyjął święcenia kapłańskie, więc można powiedzieć, że to się też wpisuje w tą piękną rocznicę.
A ja chciałabym na chwilę pozostać jeszcze przy książeczce w sumie, bo to jest mniejszy format. Droga Krzyżowa z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. W tej książce jest nie tylko o męczeństwie, jest też i o odwadze.
Tak, przede wszystkim chodziło o to, by pokazać, jak ksiądz Popiełuszko naśladował Chrystusa i co my możemy czerpać z tej jego postawy. I na pewno taka postawa stanięcia wobec wyzwania, wobec zorganizowanego zła, jakim był system komunistyczny, który deptał godność człowieka, który niszczył patriotów, który też nie liczył się z prawami pracowników. I ksiądz Popiełuszko właśnie stał się tym wysłannikiem Boga, który przyniósł nadzieję. Ale zrobił to właśnie dlatego, że na przykład gdy był strajk i wielu ludzi bało się, prawda, stanąć oko w oko z milicją, prawda, to on właśnie przechodząc przez te kordony milicyjne wchodził na przykład na teren huty i odprawiał mszę świętą, więc wykazywał się nie lada odwagą, żeby pełnić funkcje kapłańskie. I tutaj jest inspiracją dla wielu ludzi w Polsce, tak za granicą, ale także dla młodzieży, która właśnie podziwia to, że on ma pewne ideały, dla niego są jakieś ważne wartości, on wie, że one kosztują, że realizując je trzeba nieraz cierpieć, ale on to robi właśnie ze względu na miłość Boga i ze względu na miłość Boga chce też być znakiem miłości wobec człowieka. I do tego jest właśnie potrzebna odważna miłość.
Ojcze Nasz, to jest modlitwa, którą my już znamy od dzieciństwa, którą się uczymy w szkołach. Jest to codzienna modlitwa, która w pewnym momencie bardziej ją odmawiamy mechanicznie. I wynika to ona z pośpiechu, z rutyny?
Na pewno jest tak, że czasami z pośpiechem, prawda? Na pewno jest też tak, że robimy coś automatycznie, bezrefleksyjnie. I tutaj mógłbym dalej tych na pewno wymieniać. Quod hominem stot sententiae, ilu ludzi tyle opinii. Ale myślę, że ważne jest, by w pewnym momencie powiedzieć stop. Ale Panie Boże, ale o co ja Cię tak właściwie modlę? O co Cię proszę, kiedy wołam święcie imię Twoje? prawda? Albo o jakich, co jest tym chlebem powszednim, o który cię proszę? Albo w ogóle, co to zbaw nas ode złego? Bo wiadomo, że też różne są tłumaczenia tego wyrażenia. Czyli mówiąc krótko, ta książka jest okazją, że mówimy stop, Panie Boże, o co chodzi w tej modlitwie? Wytłumacz mi.
Ja się tak zastanawiam, kiedy właśnie przychodzi ten moment, kiedy rzeczywiście chcemy zrozumieć tą modlitwę?
Ten moment może się zrodzić w nas w sposób naturalny, w jakichś okolicznościach życia, prawda? Kiedy zaczynamy się modlić na przykład, bo mamy trudną relację z kimś i nagle nam jest ciężko przechodzi przez gardło i odpuść nam nasze winy. I wtedy odkrywamy sens, czyli może być przyczyna jakaś w nas. Ale może być też jakaś okazja zewnętrzna, bo na przykład właśnie ostatnio w Krakowie miałem rekolekcję poświęcone modlitwie Ojcze Nasz, prawda? Bo po prostu ktoś prowadzi refleksję. Ja akurat wtedy miałem konferencję na przykład o tym, prawda, że co to znaczy święcie imię Twoje, prawda? I czyli ktoś jakby nie było pierwotnie potrzeby w tych uczestnikach kolekcji takiej głębokiej. No mieli jakąś, ale jakby nie do końca uświadomioną, ale dopiero pod wpływem konferencji wytworzyła się rozmowa, a z niego wytworzyła się bardzo głęboka refleksja i chęć poznawania tego.
Ta modlitwa składa się z 7 próśb, prawda?
Tak, tak.
I którą najtrudniej jest nam wypowiedzieć?
Niektórzy twierdzą, że no właśnie przebacz nam nasze winy. Może być tak, że ktoś rzeczywiście ma tak trudne relacje, że ciężko jest to mu przekroczyć. Ale może jest też tak, że czasami to, co najtrudniejsze, mamy nieuświadomione, banalizujemy. Ja powiem pani, że kiedy pisałem tę książkę i tak modliłem się, chodziłem z tym, to właśnie tą ostatnią część o zbaw nas od złego, tak bardzo dużo modliłem się i pisałem podczas rekolekcji. Takich w ciszy, kilku dni w ciszy. I wtedy sobie uświadomiłem, że to jest dla mnie taka modlitwa też trudna, że ja mam się modlić nie tylko o miłość, nie tylko o chleb, ale mam się modlić, Boże, ocal mnie przed złem. To jest bardzo silne, silniejsze ode mnie. I ja zginę bez Ciebie. Więc po prostu ratuj mnie, Jezu, żebym nie zginął. Ocal mnie przed złem, które chce mnie zniszczyć. I kiedy sobie to uświadomiłem, jak potężne jest zło, a jednocześnie jak potężna, że potężniejsza jest miłość Jezusa, to było i trudne, ale też radosne, że jednak jest nadzieja.
Spośród różnych analiz tej modlitwy wybrał ksiądz akurat rozważania do tej modlitwy prymasa tysiąclecia. Dlaczego akurat jego?
Ja od wielu lat jestem pasjonatem prymasa, nawet w jednej z książek takie wywiady z kapłanami opowiadam, że mam chorobę, która się nazywa kardynał Wyszyński, że ja wcześniej czy później zawsze dojdę do prymasa, jak rozmawiam na różne tematy, to i tak dojdę. Więc uważam, że był takim człowiekiem szerokich horyzontów, wielkiego serca, że był po prostu też pewnym mistrzem teologii. I w związku z tym każdy z nas uczy się nie, przez całe życie nie tylko kochać, ale i myśleć, bo homo sapiens jesteśmy. A kto nas uczy myśleć? No właśnie, mistrzowie teologii, i jak święty Tomasz z Akwinu, jak święty Jan Paweł II, jak święta Teresa Wielka, czy jak siostra Wanda Poniszewska, bo taką mistyczkę, prawdzie, nie intelektualistka, ale też właśnie uczymy się tej takiej postawy szerokiego spojrzenia właśnie od prymasa tysiąclecia, który kochał Polskę i kochał Kościół, ale też doskonale rozumiał człowieka i miał ogromny szacunek dla tajemnicy człowieka.
W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który również przygotował komentarz do nich.
Szczęść Boże, witajcie w niedzielę Trójcy Świętej. Dzisiaj czytamy zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, tak jak im Jezus nakazał. Gdy go zobaczyli, oddali mu hołd. Niektórzy jednak nie dowierzali, a Jezus podszedł do nich i powiedział: otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach. Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 3 myśli dzisiaj. Pierwsza kwestia. Uczniowie gromadzą się w miejscu, które im polecił Jezus. I jedno zdanie, które dla mnie wręcz fascynujące. Jednak nie wszyscy dowierzali. A mimo to tam Jezus się pokazał wśród swoich uczniów. Co to oznacza? Że Jezus przychodzi do każdego człowieka wierzącego, wątpiącego, poszukującego, nie segreguje ludzi. Nie mówi, że tylko tutaj mają być ci, którzy chodzą, są idealni, mają wszystko poukładane z Panem Bogiem na 100%. Zobaczcie, na spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym, który wstępuje do nieba, są uczniowie, którzy dalej wątpią, którzy dalej nie dowierzają, a mimo to Jezus ich nie wygania, nie odrzuca, nie mówi, nie ma tutaj dla was miejsca. Daje się każdemu człowiekowi. To jest prawda, której nam nikt nie może odebrać. Choćby nie wiem, jakby ktoś próbował zarezerwować Kościół tylko dla siebie, wiarę tylko dla siebie, dla swojej koncepcji życiowej, to ta prawda ewangeliczna tutaj mówi wyraźnie. Jezus przychodzi do każdego, daje się każdemu. Słuchajcie, to jest nadzieja dla każdego człowieka. I idziemy dalej. Druga myśl. Nauczajcie, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co się takiego dzieje? Jezus objawia nam całą swoją naturę jako Boga. Bóg jest wspólnotą. Bóg jest zbudowany na relacjach miłości. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Co to oznacza? Że uczniowie, a więc i my, mamy głosić w temu światu relacje miłości. To jest najważniejsze. Słuchajcie, na tym opiera się cała nasza wiara. Żebyśmy nie budowali tylko na zakazach i na nakazach, ale najpierw na tym, że to Bóg przychodzi, który mówi, ja jestem miłością. I my, jako ludzie wierzący, mamy tę miłość Boga Trójjednego w trzech osobach głosić temu światu. Mamy budować relacje w rodzinach, w społeczeństwie, na świecie. I my mamy być tego świadkami. I trzecia myśl. Jestem z wami aż do skończenia świata. Jezus z nami pozostał w Kościele, w sakramentach. Tu mamy pewność, że możemy naprawdę tę relację budować i mało tego, tę relację wzmacniać. Miłości w relacji do Boga, do człowieka, do siebie samego. Bo Bóg jest wspólnotą. Bóg jest rodziną. Bóg jest tym, który nas zaprasza razem z Nim być w tej niesamowitej relacji miłości.
Jeszcze raz wszystkim mamom składam najserdeczniejsze życzenia, a wszystkim przypominam, że 26 maja trzeba pamiętać o naszych mamach. Trzeba pamiętać codziennie, ale dziś trzeba także złożyć te najpiękniejsze życzenia, które oczywiście wszystkim mamom przesyłamy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.